Gość dnia Radia Gdańsk.
Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw CPK, poseł i kandydat na posła z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, rozmawia Bartosz Stracewski.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, kłaniam się.
Dziś rano, panie ministrze, jak pan pewnie wie, wypadek w Gdyni. Zderzył się szynobus z pociągiem Polregio. Jeden wagon na boku, są ranni. Pan coś wie więcej na temat przyczyn tego wypadku, okoliczności?
Nie, no oczywiście jest za wcześnie, żeby cokolwiek na ten temat powiedzieć. Działają odpowiednie służby. Te przyczyny muszą być wyjaśnione, no i wyeliminowane przede wszystkim. Jeżeli jakiś człowiek zawinił, no to również poniesie odpowiedzialność.
No właśnie, wyeliminowane. Czy eliminację takich właśnie jak ten wypadków, innych tego typu wypadków, kiedy na jednym torze spotykają się dwa pociągi, zakłada również program CPK, jego komponent kolejowy?
Oczywiście, to znaczy jest to jeden z oczywistych efektów tego programu, no ponieważ on przewiduje wdrożenie najnowszych, najbardziej zaawansowanych rozwiązań technicznych, organizacyjnych, takie no, wdrożenie najlepszych doświadczeń z całego świata, z kolei chociażby takich jak japoński Shinkansen, jak koleje dużych prędkości w Korei Południowej. Shinkansen funkcjonuje tak, że jak tam się raz pociąg spóźnił o 15 minut, to minister transportu w telewizji przepraszał za ten dyshonor wszystkich mieszkańców. No w kolejach europejskich, jakby tak mieli przepraszać, to by ze studia nie wychodzili, można powiedzieć, ministrowie, ale trzeba wzorować się na najlepszy.
No tak, a w Polsce ciągle króluje to takie przekorne rozwinięcie skrótu PKP na poczekaj, kiedyś przyjedzie.
Faktycznie, ale to tylko znakomicie pokazuje potrzebę realizacji programu inwestycyjnego takiego jak CPK, czyli budowy nowej infrastruktury, ponieważ my w ostatnich latach wydaliśmy naprawdę bardzo dużo pieniędzy na modernizację kolei. To są, zbliżamy się do 100 miliardów złotych zainwestowanych w modernizację istniejących połączeń kolejowych, ale no to trochę tak jak ze starym samochodem, tak? No można go odrestaurować, można go wyremontować,
ale kiedyś mówimy dość.
Nie będzie on miał takich możliwości jak nowy samochód, tak? Zaprojektowany z uwzględnieniem wszystkich najnowszych osiągnięć. Może mieć swój urok oczywiście, ale nadal no, nie będzie miał takich możliwości. I tak samo jeżeli chodzi o system kolejowy w Polsce. Nie osiągniemy określonego poziomu jakości tego systemu, jeżeli nie wybudujemy kilku tysięcy kilometrów zupełnie nowych torów i to jest elementem programu inwestycyjnego CPK.
Dużo mówimy o tych właśnie kolei dużej prędkości, o prędkościach 200-300 km na godzinę na torach w Polsce, które dzisiaj wydają się prędkościami ogromnymi. Na świecie oczywiście takie nie są, a te mniejsze linie, nasz region, Pomorze, Gdynia, Gdańsk, Gdynia Południe, wiele się mówi o linii na przykład tam.
201.
Na przykład.
Czyli Bydgoszcz-Gdynia, czyli mówiąc współczesnym językiem, przedwojennej szprychy do portu w Gdyni. Bo elementem tej inwestycji budowy portu w Gdyni było również zapewnienie mu dobrego połączenia kolejowego z południem kraju. Ta linia musi być przede wszystkim zelektryfikowana, dwutorowa i dzięki temu zupełnie nowy poziom przepustowości i też prędkości oczywiście, bo tam proszę mnie już tutaj nie, że tak powiem, nie rozliczać, jeżeli się mylę, bo mogę coś źle pamiętać, ale chyba 160 km na godzinę to jest ta prędkość, którą na tej linii osiągniemy. Dzięki temu powstanie drugi tor, druga linia kolejowa pozwalająca na dowożenie towarów do portów Trójmiasta. Już teraz to właściwie jedyne połączenie Warszawa Trójmiasto jest zakorkowane. Pociągi towarowe często muszą stać wiele godzin i czekać na zwolnienie przepustowości na torach. Jeżeli nasza gospodarka ma się rozwijać, a chcemy, żeby się rozwijała, jeżeli nasze porty mają się rozwijać, no to to jest konieczność i to już powinno być wykonane tak naprawdę. No wszyscy nad tym ubolewamy, że tych decyzji nie podejmowano wiele lat temu, no ale teraz już je podjęto. Są na to pieniądze w nowym Krajowym Programie Kolejowym. Ten proces inwestycyjny, można powiedzieć, trwa. A w trochę dalszej przyszłości dokończenie Centralnej Magistrali Kolejowej, bo Centralna Magistrala Kolejowa, która teraz się nawet nie tyle kończy, co urywa w środkowej Polsce, od początku była planowana jako połączenie południa z północą i ten projekt tak zwany CMK Północ, czyli zupełnie nowej linii kolejowej, która będzie prowadzona przez Powiśle aż bezpośrednio do węzła Trójmiasto, to jest też jeden z elementów programu inwestycyjnego CPK.
No dobrze, panie ministrze, wczoraj w Brukseli zapadła decyzja w sprawie paktu migracyjnego. Czy to oznacza, że Polska będzie musiała przyjąć nielegalnych imigrantów, a może zapłacimy kary, jeżeli tego nie zrobimy? Czy to coś zmienia w państwa podejściu do tej sprawy?
To tylko pokazuje, jak ważną sprawą jest referendum, uczestnictwo w referendum i wiążące przesądzenie przez polskie społeczeństwo, że nie chce, żeby ten pakt był w Polsce stosowany. Nie chce przymusowego osiedlania w Polsce nielegalnych imigrantów. No bo właśnie, to musi być po pierwsze wiążące dla każdego przyszłego polskiego rządu, kto by go nie sprawował, a wiemy, że są w Polsce formacje, no, nie owijając bawełnę, na przykład Platforma Obywatelska, które już raz na tego rodzaju rozwiązanie się zgodziły. Głównym osiągnięciem Platformy Obywatelskiej w zablokowaniu tego pierwszego planu przymusowej alokacji jest to, że straciła władzę i przyszedł inny rząd, który ten...
No teraz Platforma świętuje sukces.
Ten punkt zablokował. No tu mamy do czynienia, znaczy Platforma z jednej strony na użytek Polski mówi, że to referendum w ogóle i to pytanie jest bez sensu, bo przecież nikt tego nie popiera, nikt takich planów nie ma, ale z drugiej strony jej europarlamentarzyści, czy wybrani z jej listy europarlamentarzyści w Brukseli mówią i zachowują się zupełnie inaczej, a tak jak mówię, historia jest tutaj jednoznaczna. No już raz się na to zgodzili, co gorsza, zdradzając solidarność państw Europy Środkowo-Wschodniej. No tutaj wówczas Polska zagłosowała razem z Niemcami przeciw państwom Grupy Wyszehradzkiej, państwom bałtyckim i tak dalej. Musimy tutaj no, zabezpieczyć się. Wiemy, czym to się skończyło na Zachodzie, wiemy, czym to się może skończyć w Polsce. Konieczne są dwa warunki. Po pierwsze, wiążące referendum z jednoznacznym rozstrzygnięciem i po drugie, dalsze rządy formacji, które po prostu się na to nie godzą, bo próby narzucenia tego rozwiązania na poziomie europejskim będą, była wypowiedź pana Manfreda Webera, szefa partii zrzeszającej w Polsce PO i PSL, co też jest istotne, który wyraźnie mówił wręcz w tonie takiej marksistowskiej dialektyki dziejów, że to po prostu nieuniknione prawa rozwoju historii są takie, że trzeba tych
nieodgadnych... No tak, ale przyzna pan, że sytuacja jest co najmniej kłopotliwa w tej chwili.
No, te naciski, tak jak mówię, się nie skończą i nie osłabną, tak jak zresztą i cały szereg innych nacisków na przykład dalszą federalizację Europy i tak dalej. Musimy być świadomi, no polityka międzynarodowa to jest twarda gra interesów. Tu nikt nam nie chce robić dobrze z jakiego, bo nas tak kocha albo bo nie wiem dlaczego. Tu musimy po prostu zawsze te swoje interesy twardo stawiać i bronić, jak się da, budując różnego rodzaju międzynarodowe koalicje, ale jak się nie da, bo na przykład po drugiej stronie są interesy przeciwne, no to wtedy zawsze pozostaje ta nasza własna suwerenność. My po prostu możemy takich ludzi do Polski nie wpuszczać. Decyzją polskiego rządu i poprzez działania faktyczne polskich służb, dopóki oczywiście to w Polsce jest ten ośrodek decyzyjny, co polskie służby i polskie państwo robi.
No to czy będzie tak, że nie wiem, znaczy na ile wiążące są w ogóle dla Polski jako struktury państwa te decyzje podjęte wczoraj w Brukseli? To znaczy od tego już nie ma ucieczki i klamka zapadła?
Nie, nie, no kolejnym etapem będzie Rada Europejska i posiedzenia Rady Europejskiej i głosowania, które tam się będą odbywały. My oczywiście będziemy wetować tego rodzaju posunięcia. Natomiast Parlament Europejski zdecydowanie pokazał i potwierdził, no, o co toczy się gra i o co chodzi, i że ten plan wcale nie jest jakiś nieaktualny, tylko jest jak najbardziej
aktualny.
Na pomoc
Węgier w tych głosowaniach można liczyć zapewne. A co z resztą?
To się oczywiście okaże, kiedy dojdzie do głosowania. Będziemy montować jak najszerszą koalicję. Myślę, że wszystkie państwa Europy Środkowo-Wschodniej mają tutaj podobny interes, choć będą poddawane daleko idącym naciskom. Może niektóre mniejsze, słabsze okażą się na te naciski podatne. Jeżeli spojrzymy na to poprzednie głosowanie w roku 2015, no to tak mniej więcej ta linia podziału przechodziła. Państwa Europy Zachodniej, które w imię pewnej obłędnej ideologii no, napędziły ten biznes. Przecież organizacje pozarządowe, które współpracują z grupami przemytników ludzi na Morzu Śródziemnym, operują statkami, które się umawiają na rendezvous z tymi tratwami, z tymi łodziami z nielegalnymi
przejmują
ich na pokład i dostarczają do Europy, są finansowane
do Włoch dostarczają,
na przykład przez Niemców. No i to niestety, no więc tak to po prostu jest. To jest pewien projekt ideologiczny rozwodnienia europejskiej tożsamości i trzeba być tego świadomym i trzeba się mu sprzeciwiać. I tak ważne dlatego jest, że Polska zachowała elementy swojej suwerenności, żeby ten projekt federalizacji europejskiej nie szedł za daleko do przodu, żebyśmy krótko mówiąc, żeby to było tak, że na koniec, że to Polacy decydują, kto jest do Polski spuszczany i w ogóle co się w Polsce dzieje, tak? A nie 80 milionów Niemców przegłosuje 40 milionów Polaków, bo mamy w nowym europejskim państwie demokrację i Polacy ruki pasz wam słuchać się.
No, musimy się dostosować, no tak, ale sam pan widzi, że w tej chwili mamy taką sytuację, że Niemcy płacą niektórym NGO-som za to, żeby wwoziły migrantów do Europy, a te statki finansowane przez Niemców, jeżeli wierzycie tej narracji, lądują we Włoszech. Włosi mówią halo, halo, woźcie ich do siebie, tak? Co wy robicie? Widzi pan tutaj szansę na rozłam między Włochami a Niemcami i sojusz na przykład z Polską i Węgrami?
Być może tak, chociaż interes włoski jest tutaj akurat nieco inny, ponieważ skoro oni już tych migrantów mają u siebie, no to program przymusowej alokacji do innych krajów europejskich z subiektywnego włoskiego punktu widzenia nie jest taki najgorszy.
No tak, bo mógłby wyjść na zero przynajmniej ten bilans uchodźców.
Tak, no a przynajmniej byłby mniejszy, tak? problem jest tej takiej presji ideologicznej, że pewne sprawy, które jeszcze niedawno były oczywiste, to znaczy, że na przykład Straż Graniczna i wojsko jest do obrony granic, pod naciskiem medialnych, różnych autorytetów, opiniotwórczych i tak dalej, no tworzone jest wrażenie jakiejś moralnej dwuznaczności. No, naciśnie się na usta chociażby przykład niedawnego filmu Agnieszki Holland, gdzie jest wytwarzana taka moralna presja, że wykonywanie przez funkcjonariuszy swoich obowiązków, czyli na przykład zawracanie nielegalnych imigrantów, to jest coś no, moralnie nieakceptowalnego, że my po prostu jak ktokolwiek chce się przemocą de facto wedrzeć do Europy, no to my mamy moralny obowiązek go przyjąć, a potem się ewentualnie możemy zastanawiać, gdzie osiedlać, jak to rozdzielać pomiędzy poszczególne kraje. Ale ten oczywisty sprawa, że nielegalne statki na morzu się zawraca, że oczywiście jak ktoś tonie, czy jest w sytuacji zagrożenia życia, to się to życie ratuje, po czym się go odstawia w to miejsce, skąd się nielegalnie przedarł, że Straż Graniczna i wojsko no, jest uzbrojone też nie bez przyczyny i nie po to, żeby tylko sobie do parady to uzbrojenie nosić i tak dalej, rzeczy jeszcze kilkadziesiąt lat temu oczywiste, teraz pod wpływem tej presji ideologicznej oczywiste nie są. I na przykład, kiedy Włochy podejmowały działania, żeby te tratwy, te łodzie zawracać po prostu na morzu, żeby bronić swojej granicy morskiej, no to były poddane nieprawdopodobnemu takiemu...
Krytyce po prostu.
Krytyce to. I
mówię
takiemu
o mordercach,
zawstydzaniu i tak dalej, i tak dalej. Tak. My jesteśmy na szczęście na to odporni.
No dobrze, 20 minut temu Straż Graniczna w internecie poinformowała, że wczoraj 47 cudzoziemców próbowało się przedostać, w tym 28 zawróciło z powrotem na stronę białoruską, ale mamy cały czas problem tak zwanego korytarza bałkańskiego. Kontrole na granicach tymczasowe, ale na przykład Niemcy chociażby doprowadziły do kontroli również tego typu na granicę z Austrią, co wydaje się nieco dziwne. Ja tu widzę pewnego rodzaju dysonans, jeżeli chodzi o te głosy. No bo z jednej strony wszyscy próbują tych nielegalnych imigrantów wyłapywać, a z drugiej strony mamy próby ich rozdzielania po Europie, czyli doprowadzenia w sumie do bardzo podobnej sytuacji.
Tak jest i to jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, schizofrenia. Znaczy wyłapywać w rozumieniu części państw zachodnich czy Niemiec, to oni są łapani po to, żeby być na całe lata zamknięci w obozach przejściowych, karmieni, ubierani, prowadzić pewne procedury.
Oni będą tam wszczynali awantury, uciekali z nich.
Dyslokować ich przymusowo w ramach tego pakietu migracyjnego po całej Europie, a na koniec jednakże w Europie zostawić. No, po prostu trzeba deportować. I co więcej, to jest również niehumanitarne. To znaczy wysłanie jasnego sygnału w cały świat, że granice Europy są strzeżone, są bronione i nie da się przez nie nielegalnie przedrzeć, wstrzymałoby ten proceder i nie byłoby tak, że kolejne tysiące, setki tysięcy i miliony ludzi cierpią, czasem giną na morzu, czasem giną w lesie, bo no nie mają co jeść, nie mają jak się schronić i tak dalej. Ale no jest ta nadzieja, że do Europy można się nielegalnie przedostać. Są tacy, którym to się udaje, więc warto sprzedać nieraz cały swój majątek gdzieś w Afryce czy na Bliskim Wschodzie, zapłacić przemytnikom ludzi i spróbować się do Europy przedostać. No po prostu również z przyczyn humanitarnych powinien
czyli
być wysłany
jest
jasny sygnał.
Zwalczaniem tego u źródła, a nie tutaj na europejskiej granicy. Że się
pierwszą
tak
rzeczą jest też to, że oczywiście pewna stabilizacja sytuacji społeczno-gospodarczej i politycznej w tych krajach, które są źródłami migrantów. A tu już wchodzimy w daleko idące rozważania i aż boję się zapędzać w te rejony. Nie da się ukryć może tak, że no jest to pośredni wynik takiej no, hura optymistycznego podejścia do bardzo szybkiej dekolonizacji i tak dalej. No te państwa jakby i ta ludność tam rządzi się w pewnym sensie sama, no z takimi efektami, że ucieka. Nieważne, zostawmy to. Niech się rządzą sami. Natomiast no, druga rzecz to jest po prostu twarde powiedzenie, że się nie da, że się nie da, że po prostu nie przedrzesz się do Europy, granice są chronione, nie warto się na ten pomysł zgodzić. A kolejnym oczywiście jest cały szereg innych. Jest tutaj pewna wina Zachodu, ale państw zachodnioeuropejskich, a nie wschodnioeuropejskich, na przykład wielowiekowej eksploatacji Afryki, eksploatacji rabunkowej, która obecnie trwa nadal już nie w formie formalnych kolonii, ale na przykład praktyk międzynarodowych koncernów. No, jeżeli byśmy się tak zastanowili, skąd na przykład biorą się metale rzadkie do produkcji tabletów, smartfonów, laptopów, z których
to najczęściej
wszyscy korzystamy,
właśnie
to się włos na głowie jeży.
No dobrze, pan jest podobnego zdania, co pan premier Mateusz Morawiecki, że Platforma Obywatelska obiecywała, tu cytat, zgodę i bezpieczeństwo, a Donald Tusk dał jedynie zgodę na niebezpieczeństwo ze strony Rosji. To odwołanie do ostatnich dokumentów ujawnionych w TVP w serialu dokumentalnym Reset.
Znaczy, co więcej, ja powiem więcej, one nie tak do końca zostały ujawnione. zagadnione. Dowcip polega na tym, że ta wiedza generalnie już od kilku lat jest dosyć powszechna, tylko jakaś taka zapomniana, nieuświadomiona. Tak sobie po prostu przeszło.
No trafiła do szerszej opinii publicznej.
Tak, teraz trafiła do szerszej opinii publicznej. No te praktyki znów jeżą włos na głowie i też mam wrażenie, że no, tak jakby... Kurczę, jakby niektórzy ludzie w Polsce mieli pamięć, która, nie wiem, jest jakaś tak się resetuje co 5 lat, nomen omen zresztą. Bo ja doskonale pamiętam, kiedy jako polityk Prawa i Sprawiedliwości przez polityków Platformy Obywatelskiej byłem oskarżany o jakąś rusofobię, o to, że twierdzenie, że Rosja to jest jakieś imperium, które ma sprzeczne z nami interesy, a już nie mówiąc, że może na przykład wywołać wojnę czy na kogoś napaść, no to w ogóle szaleństwo, to wariaci byliśmy, tak, że w ogóle rozważaliśmy taką opcję, a z Rosją przecież trzeba się dogadywać taką, jaką jest, robić wspólne interesy, zawierać umowy i tak dalej, i tak dalej. No to mówili politycy Platformy Obywatelskiej nawet mniej niż 10 lat temu. No a teraz wielkie odkrycie i wielkie zdziwienie, a nawet jeszcze czasem zdarza się usłyszeć, że to Prawo i Sprawiedliwość jest jakąś partią prorosyjską czy proputinowską, no co już jest w ogóle jakimś zupełnym absurdem. Także bardzo dobrze, że ten serial jest. Ja zachęcam, bo jest też dostępny w sieci, nawet na YouTubie z pewnym opóźnieniem są odcinki wszystkich słuchaczy. Zachęcam, że najlepiej nie wierzcie nikomu, sami obejrzyjcie i wyróbcie sobie opinię.
Nawet w studiu Radia Gdańsk w tej sprawie.
W sprawie resetu, tak. Warto samemu sprawdzić, warto samemu się zapoznać.
Dziękuję bardzo.
I ja bardzo dziękuję.
Gość dnia Radia Gdańsk.